sobie w ogóle sprawę, że jeden z podrzędnych celów tych właśnie konferencji są cele matrymonialne. A o tym wam nie mówią, ale po to was tu zwożą, żebyście się poznali, no bo okazuje się, że średnia przyrostu tutaj w Polsce 2,3 dzieci na rodzinę, muzułmanie się mnożą, no i trzeba trochę was powiązać. Także tu chodzi o to, że jak się zobaczycie, to okaże się nagle, aha, ona naprawdę jest ciekawa, on jest taki fajny, niedojrzały, ale fajny. Tak się zaczęło ze mną i z moją żoną. Po wyjeździe do Kanady, ja miałem 16 lat, jak wyjechaliśmy do Kanady, było zaraz po stanie wojennym. Obudziliśmy się w niedzielę, a was jeszcze nie było wtedy. Nawet zamiaru nie było tego, żebyście byli. Obudziliśmy się w niedzielę, mój brat i ja, tak zwykle, moi rodzice do sypiara, my postanowiliśmy, że pojedziemy do kościoła, tam we Wrocławiu, gdzie się urodziłem. Weźmy na ulicę. Oczywiście ulice pokryte taką cienką warstwą śniegu. Nic nie jeździ, tramwajów nie ma. Wracamy do domu, w radiu nic, w telewizji nie. I później zaczęły się te komunikaty, że ogłoszono stan wojenny. 3 dni później aresztowano moją mamę. Oni pracowali w Fadromie, budowali takie maszyny budowlane kiedyś. No i przesiedziała w kiciu przez miesiąc. Myśmy chcieli wyjechać do Kanady, bo mieliśmy tam rodzinę. Nie pozwalali nam, a później nas poprosili. Co oczywiście było odpowiedzią na moje modlitwy. Bo ja bym nigdy matury nie zdał, taka jest prawda. A po wyjeździe do Kanady było nas z klasy chyba 35 studentów, było nas 3 najdurniejszych ludzi w klasie. Moje świadectwo wyglądało tak, 3 minus 3 minus 3 minus 3 minus 3 minus 5 z WF-u oczywiście. I nie było szansy, że po prostu zdał maturę. Modliłem się, że Pan Bóg zmienił świat, bo inaczej musiałbym skończyć w jakiejś tutaj takiej bardziej pracy zawodowej, a się tego w ogóle nie nadaje. No i okazało się, że wyjechaliśmy i w ogóle nie znałem języka. Poszedłem do normalnej szkoły. Wziąłem takie przedmioty, że nie potrzebujesz angielskiego, żeby po prostu dać sobie radę, znaczy chemię i takie inne rzeczy. I pierwszy sprawdzian z chemii wrócił i nauczyciel mówi, no, muszę wam powiedzieć, że tutaj mamy niespodziankę, że nasz przyjaciel z Polski dostał najlepszy stopień. I w tym momencie zrozumiałem, że jestem królem idiotów. Okazało się, że jestem w kraju, w którym mogę się w końcu zrealizować. Także jeżeli wam nie wychodzi w szkole, celujcie na Kanadę. No i tam później poszedłem do szkoły biblijnej, tak w centrum Kanady, nazywa się Breakers Bible College, nazywają to Breakers Bridal College, dlatego że stamtąd 3/4 ludzi, którzy stamtąd wychodzą, to wychodzą za siebie wzajemnie, idą do szkoły biblijnej, jest około 1000 studentów i większość z nich się żeni po prostu, także znowu macie okazję, jak kiedyś tam planujecie. A potem stamtąd poszedłem na Uniwersytet w Waterloo, żeby studiować filozofię. Później tam zrobiłem dalej studia filozoficzne. Później skończyłem tam studia teologiczne. Później skończyłem studia homiletyczne. I w końcu się przypomniałem na tym, że człowiek studiuje, naprawdę niczego nie wie. Także przychodzę się z wami właśnie tym podzielić. To głębią mojej niewiedzy. Mam 3 dzieci. Moja najstarsza córka wyszła za mąż w zeszłym roku. A ku naszemu zdziwieniu zakochała się w jakimś facecie i okazało się, że facet fajny, taki bogobojny. Ona ma tylko 20 lat i powiedziała, że chce wyjść za mąż. Ja myślałem, że tak może poczekała jeszcze 7 lat, trochę dojrzała, ale okazało się, że nie i dobrze mi idzie. A druga córa ma 19-20 lat, Abigail, i mam młodego syna, który nazywa się Levi. I ma 17 lat. Był zresztą ze mną w maju. Dla tych z was, którzy są lewomózgowcami i potrzebujecie mieć strukturę, bo inaczej nie dacie rady, co chciałem zrobić w kontekście tych 3 naszych spotkań, to jest mówić po pierwsze o tym, czym jest prawda. Na drugim spotkaniu zastanowić się trochę nad tym, skąd my tą prawdę mamy wydobyć. I w 3 spotkaniu chciałem zastanowić trochę, komu warto zaufać, bo prawda zawsze przychodzi przez kogoś. Także tak, żebyście mieli ogólną strukturę dla tych, którzy są prawomózgowcami, pozwolimy, żeby duch działał. To było dokładnie 6 dni po moich 14 urodzinach, kiedy ekrany telewizorów w całym kraju wypełniły się obrazami śmierci. Na początku to były takie przymglone obrazy, nie bardzo widoczne. Widać było jakąś dżunglę, jakieś ciała, jakichś ludzi. I teraz przez najbliższe kilka tygodni ta soczewka tych ekranów telewizyjnych się zacieśniała na tyle, że wkrótce zauważyliśmy, że to, co obserwujemy, przychodzi z części północnej Ameryki, z francuskiej Gajany. No i tam w pewnym czasie przyszły takie tragiczne obrazy mężczyzn, kobiet, dzieci. 909 osób, które umarły, oddały swoje życie, idąc w poszukiwaniu za prawdą. To była tak znacząca tragedia, że zaraz po tym, co się wydarzyło, ludzie zaczęli się dopytywać, jak to się stało. Okazało się, że to było masowe samobójstwo ludzi, którzy w takim procesie ucieczki od świata doszli do miejsca, kiedy już nie mieli wyjścia i postanowili, że jedynym wyjściem byłaby śmierć. A i w ostatnim łyku takiego różowego płynu zaprawionego arsenikiem odebrali sobie życie. Zaczęło się pytanie jak i wkrótce ludzie przeszli do pytania co. Okazało się, że ci ludzie, którzy się znaleźli tam w północnej części Ameryki, to byli ludzie, którzy dotarli tam ze Stanów Zjednoczonych. A ta grupa tak naprawdę zaczęła żyć w samym sercu Stanów Zjednoczonych. To byli ludzie, którzy byli ludźmi z marginesu, ludźmi, którzy byli czarnymi, białymi, czerwonymi, żółtymi. Ludźmi, którzy nie mieli za bardzo miejsca w tej społeczności, społeczeństwie, w którym mieszkali, poszukiwali miejsca, w którym mogliby stworzyć społeczność, która żyłaby prawdziwym życiem. A tam z tego serca Stanów Zjednoczonych migrowali do San Francisco, później stamtąd uciekli do północnej Ameryki z nadzieją, że tam mogą stworzyć świat, którego zapragnęli. A od pytania jak do pytania co, wkrótce ludzie doszli do pytania dlaczego. No i tutaj cała uwaga skupiła się na jednym człowieku, który nazywał się Jim Jones. Jim Jones urodził się, był zwyczajnym chłopakiem, takim jak wielu z was. Urodził się w stanie Indiana, w takiej normalnej amerykańskiej rodzinie, dosyć biednej. A co zaciekawiło Jima od samej młodości, to było to, co inni myśleli o życiu i czytał Marksa, czytał Gandhi, czytał Mein Kampf Hitlera, czytał Biblię. A w kontekście tego dojrzewania określił swoją teologię i doszedł do wniosku, że chciałby właśnie stworzyć miejsce i świat, do którego ludzie mogliby uciec od tego zła, które ich otaczało. Zaczął głosić swoją teologię tam, w tym stanie Indiana. I wkrótce metodyści się nim zainteresowali. Metodyści zaoferowali mu zbór i on z radością dołączył się do metodystów. Problem polegał na tym, że po krótkim czasie metodyści stracili do niego zaufanie, dlatego że on mówił za bardzo dużo o integracji. Metodystyczne kościoły były zwykle białe, a on mówił o tym, żeby biali i czarni ludzie byli razem. Także metodyści się od niego odwrócili. A potem zainteresowali się jego teologią baptyści. Baptystom się spodobało to, że na początku przynajmniej chciał w jakiś sposób pomóc ludziom znaleźć zbawienie. Co im się nie podobało za bardzo baptystom, to, że on mówił za dużo o tym powtórnym powrocie Jezusa. No i po pewnym czasie oni też się od niego odcięli. No i w końcu przyszli zieloni. Zieloni nie za bardzo martwili się o teologię, ale poszukiwali tego, czy on ma te 9 znaków obecności Ducha Świętego. Czy miał słowo mądrości, czy miał słowo wiedzy, czy tam były cuda, dary uzdrawiania. Okazało się, że w tej jego służbie były te znaki tak rozsypane w tym, co robił. No i w końcu dołączył się do zielonych. Zanim przyszła cała rzesza ludzi. I cała jego teologia, po tym, jak ludzie zaczynali się dopytywać, dlaczego to się stało, sprowadziła się do jednego przekonania. W pewnym momencie w kontekście swojego życia Jim Jones doszedł do przekonania, że jest Bogiem. Pytacie, w 82 psalmie Bóg, mówiąc do ludzi, mówi: jesteście bogami, wszyscy jesteście synami Największego. Tak Bóg mówi, po prostu drwiąco powtarzając to, o czym my czasami się przekonujemy w życiu, czy przynajmniej chcielibyśmy się przekonać. I te słowa, które Bóg wypowiedział jako drwinę, Jim Jones wziął jako motto swojego życia. Ta jedna pojedyncza, to jedno pojedyncze przekonanie określiło całą jego teologię. I okazuje się, że to jedno pojedyncze przekonanie określiło życie ponad 1000 ludzi. To oni, idąc za tym pojedynczym przekonaniem, poszukiwali życia, a to, co okazało się fałszywe, doprowadziło ich do śmierci. Wspominam wam o tym, dlatego że wydaje mi się, że całe życie obraca się nad pytaniem, co jest prawdą. Chcemy czy nie chcemy, jeżeli moglibyśmy obrać nasze życie, tak jak można by obrać cebulę, w samym rdzeniu naszego życia znaleźlibyśmy przekonania, które określają wszystko tym, kim my jesteśmy i tym, kim się stajemy. To, co robimy, zależy od tego, o czym jesteśmy przekonani, a to, o czym jesteśmy przekonani, zależy od tego, co wybieramy za prawdę naszego życia. A to, gdzie kończymy, tak naprawdę zaczyna się od tego pojedynczego wyboru, od tego, co nazwiemy prawdą. To nie było dla mnie tak oczywiste, a jak siedziałem w miejscu, w którym wy dzisiaj siedzicie, a powiedzie do Kanady, zostałem częścią takiej właśnie dużej grupy młodzieżowej przy takim dużym kościele w mieście Victoria. Po pierwszym roku, jak już się nauczyłem trochę języka, wybrano mnie na przewodniczącego grupy młodzieżowej. I tak się złożyło, że tego roku ten kościół zatrudnił po raz pierwszy pastora młodzieżowego. Nie zapomnę jego kazania, bo siedzieliśmy tak, jak wy tutaj dzisiaj siedzicie, a on usiadł tutaj, gdzie ja siedzę i powiedział, że według danych statystycznych a troje ludzi z każdych 10 ludzi, którzy byli na tym spotkaniu, gdzieś w trakcie życia odejdą od Kościoła, odejdą od wiary, odejdą od Boga. Muszę wam przyznać, że przysłuchując się tym słowom tego dnia, nie mogłem w nie uwierzyć. Myślałem sobie, że to przesada. Tak kątem oka przyglądałem się tym moim przyjaciołom, którzy koło mnie siedzieli. Tam był Doug, Jimmy, Mary. A dopiero co skończyliśmy śpiewać te pieśni, które śpiewaliśmy w uwielbieniu. Dopiero co skończyła się modlitwa, w której ludzie oddawali i mówili o swojej wierności wobec Boga. Nie mogłem sobie wyobrazić, że z tej wielkiej bandy ludzi, 1/3 z nich gdzieś w kontekście życia skończyłaby w oddaleniu od Boga, idąc w kierunku ślepej uliczki życia. Okazało się, że po 30 latach od tego momentu statystyki były w błędzie. A poprzez 3 dekady życia natykam się na tych ludzi, którzy kiedyś byli częścią tej grupy, takiej jak tutaj dzisiaj wy macie. Doszedłem do wniosku, że przynajmniej 6 z 10 dzisiaj nie chodzi już z Bogiem. Nie ma nic wspólnego ze społecznością ani z prawdą. I co najciekawsze, to jest, że to nie stało się jakimś kataklizmem, to nie było jakiejś niesamowitej katastrofy. Nie było momentu, kiedy nagle ludzie się obudzili i odeszli od Boga. Okazało się, że oni odeszli od Boga krok po kroku. Określając swoje przekonania, które określiły ich życie. I dlatego, żeby wam pomóc znaleźć drogę, która prowadzi do życia, warto by się zastanowić nad tym, jak to się dzieje, że ludzie, którzy zaczynają dobrze, kończą źle. Jak to się dzieje, że nagle zaczynając od jednego określenia prawdy, jesteśmy w stanie zrobić krok do tego, co staje się fałszywe, prowadzi do śmierci. Żeby się temu dobrze przyjrzeć, chciałbym, żebyście zwrócili uwagę na trzeci rozdział pierwszej Księgi Mojżeszowej. To był zwykły dzień, taki jak dzisiaj, może nawet i sobota. Adam i Ewa wybrali się tak jak prawdopodobnie wiele poprzednich dni do tego, żeby sobie pochodzić po tym ogrodzie Eden. I tutaj narrator biblijny wspomina, że tego dnia coś się zdarzyło, coś nie zdarzyło poprzednio. Mówi nam, a wąż był chytrzejszy niż wszystkie dzikie zwierzęta, które uczynił Pan Bóg i rzekł do kobiety, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść? Wiecie, takie historie biblijne są niesamowite w tym, że my je tak czytamy od szkółki niedzielnej do dzisiaj. I tak naprawdę nic nas nie za wiele w tych historiach zastanawia. Okazuje się, że tak je czytamy, jakby ludzie tak przyszli, tak z zewnątrz, przysłuchiwali się temu, jak my to mówimy, okazuje się, że tutaj są jakieś mówiące węże. I my tak o tym mówimy, jakbyśmy mieli mówiące węże u nas w ogrodzie. Któregoś dnia wychodzę i za skroniec się mnie pyta. Okazuje się, że to jest w ogóle niesamowite. A tutaj w tej historii, która okazuje się być faktyczna, przychodzi wąż, żeby przeprowadzić, wdać się w taką teologiczną konwersację. Żeby zrozumieć kontekst, dlaczego wąż przychodzi, do kogo przychodzi. Warto by się zastanowić, jak to się wszystko zaczęło. Pamiętacie? Potem jak Bóg stworzył warunki do życia, z miłości przygotował świat, który naukowcy dzisiaj nam mówią, jest tak stworzony, że każda planeta w naszym systemie się liczy. Za dużo planet, wszystko się rozpada. Za mało planet, wszystko się rozpada. Bóg stworzył wszechświat tylko do tego, żeby stworzyć taką planetę trzeciej kategorii i stworzyć na niej życie i ludzi, z którymi będziemy mieć relacje. W pierwszym rozdziale, w 26 wierszu, Bóg nagle się zatrzymuje i wyraża swoją intencję. Zobaczcie, że mówi, uczyńmy człowieka na nasz obraz, podobnego do nas, niech panuje nad rybami morskimi, nad płaszczem niebios i nad tym, co jest na ziemi. Zobaczcie, że Bóg, mówiąc w liczbie mnogiej, mówi, stwórzmy człowieka w liczbie pojedynczej. Ciekawe, zaraz na samym początku, w pierwszym rozdziale, mamy coś ciekawego, co powinno nas zastanowić, że Bóg mówi w liczbie mnogiej, co pod koniec Nowego Testamentu okaże się, że to jest dlatego, że Bóg jest Bogiem, który istnieje w Trójcy, Bóg Ojciec, Syn i Duch Święty. I dlatego, że Bóg odwiecznie istnieje w relacji jako Ojciec, Syn i Duch Święty, dlatego chce stworzyć kogoś, kto będzie mógł być w relacji z Nim i w relacji ze sobą wzajemnie. Zauważcie, w 27 wierszu jest napisane, Bóg stworzył człowieka, Adam, to jest hebrajskie słowo, które znaczy człowiek. Jak mówicie hej Adam, to mówicie hej człowieku, albo to może być też imię Adam. Bóg stworzył Adama, ale tutaj chodzi o człowieka, na obraz swój. Na obraz Boga stworzył go i, okazuje się, stworzył jego mężczyznę i kobietę. To znaczy, że ludzkość nie składa się z mężczyzn i jakichś tam bab, tylko składa się z mężczyzn i kobiet i razem tworzymy to, co Bóg nazywa człowiekiem. I tutaj jak gdyby ta historia jest w taki telegraficzny sposób przekazana i dopiero w drugim rozdziale dowiadujemy się, jak to się stało. Tutaj w zwolnionym tempie Pan Bóg pokazuje, że na początku, w 7 wierszu 2 rozdziału, mówi o tym, że ukształtował Pan człowieka, Adama, z prochu ziemi, tchnął w jego nozdrza ducha życia i wtedy człowiek stał się żywą istotą. Stworzył mężczyznę, innymi słowy. Potem mam tu całą historię o tym, że Pan Bóg przychodzi do człowieka i zauważcie, w wierszu 16 mówi do Adama, jeszcze Ewy w tej chwili nie ma na świecie, mówi do Adama, zasadził drzewo w środku tego ogrodu i mówi, z każdego drzewa tego ogrodu możesz jeść, ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z tego drzewa, na pewno umrzesz. A to w jednym zdaniu Bóg określił podstawę relacji, jaką będzie istniała pomiędzy nami a Nim. Powiedzcie mi, dlaczego Bóg zasadził to drzewo poznania dobra i zła w samym środku ogrodu? Wiecie, co mówił, że nie ma... Nie bójcie się, nie ma głupich pytań ani odpowiedzi. Są głupcy ludzie. Nie, żartuję. To jest paraliż taki, wpada na ludzi. Coś powiem. Słuchajcie, pamiętajcie, 3 minus, 3 minus, 3 minus. Dlaczego Bóg posadził drzewo w samym środku ogrodu, z którego nie można było jeść i to drzewo było poznaniem dobra i zła? Przemyśleliście kiedyś? Myśleliście nad tym? Test na zaufanie. Z jednej strony ludzie mówią, że po prostu Bóg to zrobił dlatego, że jest złośliwy. Wiecie, jak to jest z tą czekoladą wedla dla was dziewczyn. Leży. Obchodzisz raz, obchodzisz drugi, obchodzisz trzeci i już nie leży. Bóg posadził to drzewo w samym środku tego ogrodu, dlatego, żebyśmy zawsze znali, wiedzieli, żeby to było ciągłym przypomnieniem dla nas, że nasze życie istnieje tylko w relacji, którą mamy z Bogiem. To znaczy, w momencie, kiedy postanowiliśmy, że nie chcemy mieć relacji z Nim, okazuje się, zjadając ten owoc, odchodzimy od Niego i nagle okazuje się, że znamy dobro i zło, ale to kosztuje nas to, że zrobiliśmy coś złego. To znaczy, to drzewo było ciągłym przypomnieniem tego, że my istniejemy tylko dlatego, że istniejemy w relacji z Bogiem, w zależności od Niego. Spróbujcie czasami takie coś sobie powiedzieć. Powiedzcie na przykład, nie potrzebuję oddychać, żeby żyć. Zatrzymajcie tą myśl i zatrzymajcie oddech na chwilę. I zobaczycie może po minucie, na ile to jest prawdą. Okazało się, że to drzewo w tym ogrodzie miało ten sam cel, żeby cały czas, codziennie, przechodząc przez ten ogród, ludzie pamiętali, że nasze życie, nie możemy żyć niezależni od Boga. No i okazuje się, że mężczyzna sam w sobie nie był dopełniony i Pan Bóg mówi, że musi stworzyć mu kogoś, kto go dopełni. I tutaj jest słowo w wierszu 18. Więc Bóg powiedział, niedobrze jest człowiekowi być sam, uczynię mu pomoc odpowiednią dla niego. To słowo pomoc jest użyte w Starym Testamencie 18 razy i w większości przypadków odnosi się do Boga. W tym słowie nie ma znaczenia podrzędności. Zwykle to jest ktoś, kto przychodzi pomóc komuś, kto potrzebuje pomocy. Także tutaj, tworząc ludzi, Bóg tworzy mężczyznę i kobietę w kontekście równości, współzależności. No i to się dzieje w taki sposób, że Adam zasypia, Pan Bóg bierze żebro, z żebra tworzy kobietę, on się budzi i Pan Bóg ją przyprowadza do niego i mówi, jest napisane tak w hebrajskim, i w angielskim to fajnie wychodzi, bo on się patrzy, mówi, tak jest napisane teologicznie, że z żebra mojego i przyprowadził do człowieka, wtedy rzekł człowiek, wiersz 23, to dopiero jest kością z moich kości, ciałem z ciała, będzie się nazywała mężatką, gdyż wie, z męża. tak brzmi sucho, a on naprawdę się popatrzył, powiedział, wow, man. Wiecie, jak to jest, mój mężczyzna to jest man, on patrzy na kobietę, tak się po polsku nie da zrobić, ale powiedział, nawet w hebrajskim jest słowo mężczyzna, kobieta, ish, ishash, tak jak masz man, woman, po hebrajsku to właśnie ta równość, to, że ta tożsamość jest ta sama, jest wyrażona taką słowami, że jest ish, ishash i masz nagle, aha, że to nie jest tak, że ona jakieś, to nie mówi się mężczyzna i pies, widzicie, nie ma takiego czegoś, mężczyzna i kot, mężczyzna i tygrys, nie, ale man i woman to pasuje, rozumiecie? I nagle mężczyzna znalazł swoje dopełnienie. No i wszystko było fajnie, tak jak to jest w małżeństwie, przez pierwszy tydzień, dopóki wąż się nie pokazał. Wąż przychodzi, okazuje, wracamy do tego trzeciego rozdziału, przychodzi wąż do kobiety. Dlaczego myślicie, wąż przyszedł do kobiety? Była stworzona jako ostatnia? A co to ma wspólnego z byciem ostatnim? Nie, tak zastanawiam się przez chwilę, to jest ciekawe.
Jest najbardziej idealnym kolejnym stworzonym przez Boga.
Ten człowiek chce się ożenić. Nie, masz rację, rzeczywiście, no, coś w tym jest. A nie będziemy teraz o tym za wiele mówić, bo to jest za dużo testosteronu w pokoju. A także spokojnie, ale... No ciekawe, wiecie, nie, to jest ciekawe, że jeżeli przysłuchacie się teologii tego, dlaczego wąż przyszedł do kobiety, okazuje się, że niektórzy teolodzy są w przekonaniu, dlatego że kobiety są umysłowo ułomne. To znaczy, że są trochę takie stuknięte i nie mają zdolności do dobrego myślenia i dlatego niektórzy teolodzy żyją w takim przekonaniu, że poszedł do kobiety, dlatego że wy nie potraficie prostolinijnie myśleć. A niektórzy mężowie w takim przekonaniu żyją. Niektórzy twierdzą, że to przyszedł do kobiety, dlatego że wieście emocjonalnie nie jesteście niezrównoważone. Zawsze albo płacz. I trudno znaleźć jakąś równowagę z wami. No i wiadomo, jak trafimy jeszcze na jakiś tam odpowiedni czas miesiąca, to w ogóle siara po prostu. Także teolodzy niektórzy są przekonani, że to dlatego. Okazuje się prawdopodobnie, zauważcie, że wąż przychodzi do kobiety dlatego, ona rzeczywiście była stworzona ostatnio, ale dlatego, że Pan Bóg dał to przykazanie komu? Kto był w tym ogrodzie Eden, który usłyszał bezpośrednio to, co Bóg powiedział? Adam. To wiemy, chronologicznie wiemy, że Adam był tym, który usłyszał to przykazanie, żeby nie jeść drzewa od Boga. Nie wiemy, czy Bóg ją powtórzył, czy po prostu Ewa usłyszała to od Adama z drugiej ręki, jak gdyby, pośrednio. Zauważcie, że to stawia Ewę w miejscu, w którym my jesteśmy tak naprawdę, jako ludzie, którzy wierzymy w Boga, bo prawdą jest, że do nas Bóg nic bezpośrednio nigdy nie powiedział. Wszystko, co Bóg do nas kiedykolwiek powiedział, powiedział pośrednio poprzez Mojżesza, poprzez Izajasza, poprzez Ezechiela, poprzez Pawła. Zauważcie, że wszystko, co mamy od Boga, to usłyszeliśmy poprzez usta kogoś innego. I to było prawdopodobnie to, co miało miejsce właśnie w tym ogrodzie Eden, że Adam to usłyszał bezpośrednio od Boga, a ona to usłyszała pośrednio. Zauważcie, to znaczy, że to ją stawia w takiej sytuacji, w której jak czegoś tak naprawdę nie usłyszałeś bezpośrednio, to czasami trudno mieć pewność co do tego, czy ktoś tak powiedział, czy nie. I zobaczcie, to wychodzi tutaj w tym, że przychodzi ten kusiciel i mówi do kobiety, pierwszą rzeczą, którą on robi, to przychodzi i mówi, czy rzeczywiście Bóg powiedział, nie ze wszystkich drzew ogrodu wolno wam jeść. Zobaczcie, co w tym jest ciekawego, jak szatan przychodzi z pytaniami. No, wzbudza wątpliwość, ale w jaki sposób? No, aby na pewno. A zobaczcie, on zawsze to robi w taki sposób. Czy wam, chrześcijanom, nie wolno nigdy tańczyć? Nie wolno wam nic? W ogóle nawet się patrzeć w kierunku alkoholu? To prawda? Ludzie tak teraz przychodzą, o co chodzi? To jest takie, to jest typowe podejście tego, żeby co? Żebyśmy zaczęli się nagle co bronić. Czy naprawdę nie wolno wam już niczego robić? W zboże rzeczywiście, niektórzy rzeczywiście jakieś sałatki jedzą, ale mięso też można. I w odpowiedzi zauważcie, co Ewa odpowiada. A kobieta odpowiedziała wężowi, możemy jeść owoce z drzewa ogrodu, tylko z owocu drzewa, które jest w środku ogrodu, rzekł Bóg, nie wolno wam z niego jeść, ani go dotykać, abyście nie umarli. Czy to prawda? Czy to jest to, co Bóg powiedział? Czy to jest to, co Bóg powiedział? Tak? Czy nie? Czytajcie tekst. Tekst biblijny jest niesamowity w tym ludzie, że my tak po łebkach to czytamy, a tam jest teologia. Tam jest mięcho, które może was zbawić, wierzcie mi. Okazuje się nagle, że czy Bóg powiedział, że nie można dotykać owocu drzewa? Nie powiedział. Mogłeś sobie pójść, dotknąć, polizać jak chciałeś, mogłeś powąchać, mogłeś sobie może nawet zerwać, porzucać tym owocem, tylko nie wolno było jeść. To jest znaczące. Zauważcie, że Ewa mówi, Pan Bóg nam powiedział, że nie wolno dotykać i nie wolno jeść i nie wolno dotykać. Przysłuchiwaliście kiedyś dzieciom, jak rozmawiają? Jak dziecko czegoś nie jest pewne, tak do końca, i drugie dziecko się go pyta, a co mam powiedziała? A możemy mieć tam ciastko z tej szafki? Nie możesz mieć z tej szafki, nawet tam nie podchodź. Mama nie powiedziała, nie podchodź, podejdź sobie, zobacz na to ciastko, tylko nie jedz. A jak chcemy coś powiedzieć i nie jesteśmy czegoś pewni, to zawsze dodajemy. I tutaj w tekście wychodzi na to, że prawdopodobnie Ewa dodaje dlatego, że usłyszała, że Adama nie jest pewna. Grzech wszedł na świat przez kogo? Kobietę czy mężczyznę? Teologicznie mówiąc. Przez węża. To był grzechotnik. Nie, poważnie, przez kogo Biblia mówi, a grzech wszedł na świat? Przez Adama. Dwa razy jest napisane w Nowym Testamencie, że kobieta była zwiedzona, a że grzech wszedł na świat przez Adama. To znaczy, że grzech wszedł przez kogoś, kto to zrobił z premedytacją, a ona to zrobiła dlatego, że powinna się zatrzymać. Jak nie jesteś pewny, co Bóg powiedział, trzeba sobie zaczekaj. Jak to było? Zapytam się Pana Boga. Ona postanowiła, a że się wda w konwersację z teologicznym wężem. Tekst wskazuje na coś ciekawego, że pierwszą rzeczą, którą szatan zawsze przychodząc do nas chce podważyć, a to jest prawdomówność Boga. Wszystko zaczyna się od pytania, co Bóg powiedział. A powiedzcie mi, co Bóg powiedział na temat seksu przed małżeństwem? Można mieć seks przed małżeństwem, czy nie?
Nie.
Gdzie tak? Ale no tak. Nikt się nie chce przyjąć. Nie wiem, no co, o seksie zaczynają mówić. Można, czy nie można? Mówisz, że nie. A gdzie jest napisane, że nie można? Gdzie? Co tam jest? No to dawaj, czytaj. Chętnie posłuchamy. A ktoś inny ma jakiś inny pomysł? Czy Bóg naprawdę powiedział, że nie można mieć seksu przed małżeństwem? Wiecie, jest słowo przeteczeństwo, porneia, tak? Nie możesz się wdawać w porneję. Tylko problem z porneją polega na tym, że jak zaczniecie, przeczytacie etymologię tego słowa, to zauważycie, że porneja to znaczy wszystko. Wszystko, co jest jakimś tam dewiacją, jakimś tam zboczeniem. I pytaniem jest, no tak, ale to znaczy, czy seks przed małżeństwem jest, czy nie jest. Bo może sobie wpisać, ale pytaniem, czy to jest wpisane, czy my to wpisujemy. No i co Bóg powiedział? Pytam się was, dlatego, że to jest dla was, może w tym miejscu dla niektórych z was jeszcze pytanie abstrakcyjne. Ale przyjdzie taki wieczór, kiedy będziecie z dziewczyną albo z chłopakiem i to pytanie, co Bóg powiedział o seksie przed małżeństwem, przestanie być pytaniem teoretycznym. Jeżeli nie znacie odpowiedzi na to pytanie tutaj, teraz i dzisiaj, to ta niepewność może was doprowadzić do pewnego stanu, którego będziecie żałować do końca swojego życia. Czy Bóg powiedział, że jak się na nowo narodzisz, to będziesz mówił językami? Powiedział czy nie? No wy jesteście zieloni, dlatego się pytam. U baptystów bym zadawał inne pytania. Tak czy nie? A dlaczego tyle społeczności żyje w przekonaniu, że właśnie tak Pan Bóg powiedział, jak nie wykrztusisz jakiegoś bełkotu z siebie, to nie jesteś chrześcijaninem. Bóg powiedział czy nie powiedział? Czy Bóg powiedział, że jak będziesz żył świętym życiem, to będziesz szczęśliwy? Powiedział czy nie? Wy mówicie, że nie. Okazuje się, że teologia, która pochłania cały świat na wszystkich kontynentach, to jest teologia sukcesu. I ta teologia żyje w przekonaniu, że Bóg powiedział, jak będę święty, to będę szczęśliwy. To w tej chwili zabija Kościół Jezusa Chrystusa na świecie. Mam nadzieję, że zwróciliście uwagę, że wszystko zaczyna się od pytania, co Bóg powiedział. Jeżeli nie wiecie, co Bóg powiedział, a to przyjdzie taki czas, kiedy ta niepewność przejdzie w pewne kroki życia, które sprowadzą was z drogi prawdy i życia na drogę fałszu i śmierci. Tragedią naszego czasu jest to, że wielu ludzi dzisiaj nie ma pojęcia o tym, co Bóg powiedział. Ja pochodzę z kontekstu Kanady, gdzie ostatni sondaż, który był zrobiony rok czy dwa lata temu, mówi o tym, że tylko 14% chrześcijan w Kanadzie czyta Biblię raz w miesiącu. Poza tym ludzie w ogóle nie czytają. Ludzie przesiadują w naszych ławkach, w naszych krzesłach z niedzieli na niedzielę, którzy są analfabetami teologicznymi. Ludzie wierzą w rzeczy, które Biblia nie mówi, są przekonani, że w takie rzeczy, na przykład, że Bóg pomaga tym, którzy sobie sami pomagają na przykład. 60% chrześcijan jest przekonany, że to jest w Biblii. To znaczy, to twierdzenie podważa to, o czym Biblia w ogóle jest, bo jest o łasce, o tym, że Bóg pomaga tym, którzy nie są w stanie sobie pomóc. Wszystko zaczyna się od pytania, co Bóg powiedział. Jakkolwiek teraz dochodzę do wniosku, że Ewa nie jest przekonana o tym, co Bóg powiedział, nie za bardzo wie. Zobaczcie, że wąż nie poprzestaje i mówi na to, rzekł wąż do kobiety. Na pewno nie umrzecie. Bóg wie, że jeżeli zjecie z niego, z tego drzewa, otworzy wam się oczy i będziecie tak jak Bóg, znający dobro i zło. Przychodząc do nas, żeby nas odprowadzić z drogi prawdy na drogę fałszu, wszystko zaczyna się od pytania, co Bóg powiedział. Dlatego, że co szatan chce zrobić, to jest podważyć Bożą prawdomówność. A po tym, jak jest w stanie podważyć trochę prawdomówność, co on chce zrobić, to podważyć Bożą wiarygodność. Zobaczcie to pytanie, na pewno nie umrzecie. Zaprzecza temu, co Bóg powiedział, że jak zjecie, to na pewno umrzecie. Ale okazuje się, że to wytłumaczenie, które szatan dodaje, to mówi, że naprawdę jakby Bóg miał na myśli to, co jest dla was najlepsze, to wam pozwolił zjeść. Bo on wam nie pozwala zjeść tylko dlatego, że nie chce, żebyście stali takim, jakim on naprawdę jest. To znaczy, że Bóg nie może być dobry. Jeżeli pytanie, co jest prawdą, zaczyna drogę naszego życia, i schodzimy z tej drogi, będąc niepewni tego, co Bóg powiedział, co jest prawdą. A to często to drugie pytanie, czy Bóg jest dobry, ma moc do tego, żeby nas oderwać od przekonania, że Bóg naprawdę jest wiarygodny, że warto Mu zaufać. A Piotrek dorastał tak jak wy, w szkółce niedzielnej od małego. I te historie, które słyszał o Bogu, Bóg jest dobry, Bóg jest wierny, Bóg jest miłościwy i łaskawy. To płynęły w nim tak jak krew po prostu. Pamiętał je, znał je na pamięć, znał wersety. Był przekonany o tym, że Bóg jest dobry. Był przekonany do dnia, kiedy ojciec zaczął pić. A coś się tam zaczęło sypać w małżeństwie. Ojciec się zapracowywał. Zaczął wracać do domu pijany. Żeby na tym się skończyło, to byłby tak jak wielu rodziców, którzy czasami nie radzą sobie z życiem, a zalewają ten ból swojego życia w poszukiwaniu jakiejś przyjemności. Po prostu się upił, poszedł spać. On wracał i wybijał to swoje złość na matce. Piotr był jeszcze mały wtedy. Nie mógł wiele zrobić, chował się pod łóżko ze strachu. Słyszał, jak ojciec się wydzierał. Mama na początku starała się coś powiedzieć, później milkła, później czasami było słychać, jak ojciec ją uderza. Widział te sińce. Matka się ubierała z dnia na dzień. I tak dorastał przez kilka lat. Starając się dalej żyć w przekonaniu, że Bóg jest dobry i modląc się co noc o to, żeby Pan Bóg naprawił to małżeństwo, naprawił jego rodziców, naprawił rodzinę. I później tak jakby Bóg chciał dosypać soli do rany. Jednego dnia po krótkiej wizycie u lekarza mama wróciła z diagnozą raka piersi. Dlatego, że o siebie już od lat nie dbała, nawet zaniedbała to, żeby zauważyć to, co tam zaczęło rosnąć i okazało się, że to już było z przeszczepami gdzieś w jakieś inne miejsca. Teraz Piotr naprawdę zaczął się modlić, bo to była jedyna kobieta, jedyna osoba w jego życiu, która go naprawdę jeszcze kochała. Ojciec się upijał, a on teraz stawał nieraz w obronie matki. A nie zajęło długo. Dali 6 miesięcy, po 3 miesiącach umarła. Tego dnia, stojąc nad tym otwartym grobem, do którego tak pomału opuszczano tą trumnę z tą jedną osobą, którą go kochała, Piotrek stracił przekonanie do tego, że Bóg jest dobry. A to, co czasami wydaje się oczywiste, jeżeli chodzi o to, co Bóg powiedział, można w to łatwo wierzyć w szkółce niedzielnej, na nabożeństwach. Bardzo łatwo zostaje podważone w takim normalnym toku życia, kiedy wydaje nam się, że Bóg nie tylko mówi prawdę, ale też dlatego, że mówi prawdę, powinien być wiarygodny, dlatego że chce tego, co dla nas najlepsze. A czasami życie temu zaprzecza. Jeżeli nie jesteś w miejscu, w którym jesteś przekonany dzisiaj, że wiesz, co Bóg powiedział i co jest prawdą, czy nie jesteś przekonany, że Bóg mówi prawdę dlatego, że On naprawdę jest dobry, to może przyjść taki moment w życiu, kiedy jedno przekonanie może zmienić kierunek i cel całego twojego życia. Zawsze stoję na rozdrożu, przed pytaniem, co Bóg powiedział, czy jest dobry, tak naprawdę stajemy na rozdrożu przed pytaniem, co to jest prawda. Całe życie obraca się na tym jednym pytaniu. A odpowiedź na to pytanie wydaje się być błaha. Doszło do nas tak naprawdę z ust Arystotelesa, który, zastanawiając się nad tym, co jest prawdą, powiedział kiedyś, mówiąc o tym, co jest, że jest, wypowiadamy prawdę. Mówiąc o tym, co jest, że tego nie ma, albo tego, czego nie ma, że jest, wypowiadamy fałsz. To znaczy, prawda jest potwierdzeniem tego, jak się rzeczy mają. I w tym dniu, kiedy Bóg powiedział, że wtedy, kiedy my postanowimy, że możemy żyć bez Niego, umrzemy. Co Bóg miał na myśli, to jest to, że w momencie, kiedy zdecydujemy się, że możemy sobie żyć, a postawić Go na margines życia, A znajdziemy się w miejscu, kiedy będziemy nie tylko oderwani od życia, ale wszystko, co nazywamy życiem, zostanie podarte. Bo śmierć w kontekście teologicznym nie jest tym, że życie się kończy, tylko że coś się dzieli i rozrywa. W momencie, kiedy spróbowaliśmy, skosztowaliśmy tego jabłka, zostaliśmy oderwani od relacji, którą mieliśmy z Bogiem i nagle okazało się, że chcielibyśmy do tego powrócić, się nie daje. Wracamy do naszych domów i przysłuchujemy się temu, jak żyją nasi rodzice i dostrzegamy, że te małżeństwa, które miały być jednym ciałem, są często rozbite i rozerwane gdzieś. Wchodzimy w relacje rodziny i przychodzą święta Bożego Narodzenia i część rodziny nie przyjeżdża. I pytamy się dlaczego. Dlatego, że Pan Bóg powiedział w momencie, kiedy postanowimy, że zjemy to, będziemy wiedzieć, poznamy prawdę i fałsz. Będziemy ją znali, a nie będziemy zdolni do tego, żeby żyć według prawdy. To jest stojąc na rozdrożu, mamy wyjście. Żeby pójść za prawdą tak, jak Bóg ją widzi, albo pójść za tym, jak nam to się widzi. I stojąc na rozdrożu życia, tam, gdzie my często stoimy, kobieta zobaczyła, że drzewo ma owoce dobre do jedzenia, że były miłe dla oczu i były dobre do zdobycia mądrości. Zerwała z niego owoc, jadła, co jest ciekawe, i dała też mężowi swojemu, który był z nią. I on też jadł. To znaczy, że tak jak Ewa, tak jak Adam, czy chcemy, czy nie chcemy, dochodzimy do miejsca w życiu, kiedy będziemy musieli podjąć decyzję, czy będziemy żyć według prawdy, to znaczy potwierdzenia tego, że rzeczy się mają tak, jak Bóg je widzi, czy zechcemy żyć według tego, jak to nam się widzi. Zauważcie, że to są te trzy rzeczy, które określiły prawdę dla życia człowieka w oderwaniu od Boga. Pierwsze to to, że Ewa patrząc na ten owoc powiedziała, że to jest dobre do jedzenia, przydatne. A później popatrzyła, że to jest miłe dla oczu, to znaczy, że jest przyjemne. A później zobaczyła, że to jest dobre do zdobycia mądrości, to znaczy, że jest praktyczne. I nie wiem, czy zdajecie sobie sprawę, że większość naszego życia obraca się właśnie na wyborze w tych trzech kategoriach. Tego, co jest przydatne, tego, co jest przyjemne i tego, co jest praktyczne. Przez najbliższe kilka minut chciałem was coś poprosić. Podzielmy się na trzy grupy, tak jak siedzimy. Wy jesteście tutaj, wy jesteście, ale określiłaś się świetnie, właśnie po tej stronie. Ja wolę, ta strona jest lepsza, masz rację. Przez chwilę zbierzcie się jako grupa albo w grupach takich trzyosobowych zbierzcie się i porozmawiajcie na temat tego, gdzie widzicie to, jak my określamy życie, myśląc o tym, że prawda to jest to, co jest przydatne. Powiedzcie, co jest pozytywnego w tym, że jak myślimy, że prawda powinna się przydawać, powinna spełniać nasze pragnienia, tak? Powinna wypełniać nas w pewien sposób, bo patrząc na to, że ten owoc był dobry, przydatny do spełnienia nas, to znaczy, że w jakiś sposób Ewa myślała, że prawda powinna się przydawać, powinna nas spełniać nasze pragnienia. Przemyślcie, gdzie to żyje i popatrzcie na dwie strony tego. Co jest tym dobre i co jest tym niebezpieczne? Wy tutaj po środku, pomiędzy tymi krzesłami, tym słupem, spójrzcie na chwilę na to, na ile tego, co wybieramy w życiu, jest wybrane z punktu widzenia tego, co jest przyjemne. Gdzie wy to widzicie? Pomyślcie o naszych społecznościach i o waszym życiu. Na ile prawda powinna, wynikiem prawdy powinna być przyjemność, a na ile to jest niebezpieczne, jak zaczynamy wybierać z przyjemności. A wy znowu zobaczcie, na ile właśnie prawda, to co wybieramy, wybieramy dlatego, że to jest praktyczne, to jest efektywne, to działa. I zobaczcie, na ile prawda powinna działać, a na ile określanie życia według tego, co jest efektywne, jest niebezpieczne. Popracujcie na tym przez kilka minut i wrócimy za chwilę do rozmowy. Rozumiecie, o co was proszę? Zaraz będę się was pytał, co myślicie. Nawet zobaczcie, gdzie te trzy sfery żyją w naszym świecie, w waszym świecie, w waszych społeczności.